Hej, witam Was bardzo serdecznie. Tydzień temu miałem taką przyjemność bycia w Malborku. Ktoś z Was był kiedyś w Malborku? Tak? Kilka osób było. Ok, jeśli nie byłeś, to musisz pojechać. Fantastyczny zamek. Fantastyczny zamek. Ktoś mnie na pierwszym nabożeństwie przywitał, mówi, a co ty tam z krzyżakami robiłeś? Zagadka, kto to powiedział? Ale powiem Wam, dobrze jest zobaczyć, bo tam się dokonał triumf naszego państwa. Tam zwyciężyliśmy, tam po prostu bitwę pod Grunwaldem wygraliśmy, później mogliśmy zdobyć zamek, natomiast doszło do rozejmu i nie zdobyliśmy zamku, ale z drugiej strony mamy zamek do dzisiaj. Także fajnie, a to jest a propos tak Malborka, tak chciałem Wam powiedzieć, takie wspomnienie sprzed tygodnia. Dobrze, moi drodzy, dzisiaj zaczynamy nową serię kazań. Ta nowa seria kazań nazywa się Właściwa Perspektywa. Właściwa Perspektywa. Czy chcesz, czy nie chcesz, masz jakąś perspektywę na życie, które cię otacza? Czy to nie ma, ja nie chcę mieć żadnej perspektywy. Masz perspektywę. Po prostu masz perspektywę, patrzysz przez okulary swojego światopoglądu, patrzysz przez okulary swoich doświadczeń. Każdy z nas ma wrzucony filtr do głowy, przez który postrzegasz rzeczywistość. I to jest niesamowicie istotne, ponieważ twoja perspektywa może doprowadzić cię do depresji, twoja perspektywa może doprowadzić cię do poczucia nadziei, twoja perspektywa może spowodować, że będziesz się czuł dobrze i twoja perspektywa może spowodować, że będziesz się czuł źle. Bóg nie chce zmieniać tylko tutaj z zewnątrz twojej perspektywy. Żeby zmienić perspektywę, Bóg musi zacząć zmieniać nasze wnętrze. I chciałem dzisiaj mówić na temat perspektywy naszej przyszłości, chciałem mówić na temat ludzi przyszłości, a nazywałem sobie ludzie przyszłości, czyli proroczy ludzie. I to słowo proroczy to jest bardzo takie chrześcijańskie słowo. Proroczy oznacza skupiony na przyszłości. Skupiony na czymś więcej niż to, co się dzieje teraz. I jestem przekonany, że chrześcijaństwo powinno dominować w ludzi, którzy mają taką cechę w sobie, w cechę, która jest bardziej skupiona na przyszłości innych niż na przeszłości i teraźniejszości. To jest istotna rzecz. W Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale, pierwszym wersecie czytamy, ten rozdział się zaczyna w taki sposób, że wprowadza na scenę człowieka i kościół, w którym on był. Ten człowiek nazywa się Barnaba i posłuchajcie, w Antiochii, w tamtejszym kościele prorokami i nauczycielami, oni byli i prorokami i nauczycielami, byli Barnaba, Symeon noszący przydomek Niger, Lucjusz Cyrenejczyk, Manaen, który wychował się z tetrarchą Herodem oraz Saul. W kościele w Antiochii, bardzo specyficznym kościele, ponieważ mamy trzy rodzaje kościołów w Dziejach Apostolskich. Pierwszy rodzaj kościoła to jest kościół Jerozolima, to jest kościół, który ciągle bierze do siebie, niczego nie wypuszcza, tylko wpuszcza, ale niczego już nie wypuszcza na zewnątrz. I tak było w Jeruzalem, kościół rósł, miał już dziesiątki tysięcy ludzi, ale ten kościół zapomniał o jednej rzeczy, której Pan Jezus im powiedział, że mają iść głosić Ewangelię aż po krańce świata. Oni tego oczywiście nie zrobili, ale Bóg w tym momencie dopuścił prześladowanie. Prześladowanie spowodowało, że chrześcijanie się rozpierzchli po całym świecie i gdziekolwiek się pojawili, mówili o Panu Jezusie. To jest naturalne. Chrześcijanin nie może milczeć. Gdziekolwiek jesteś, chcesz mówić o Panu Jezusie. I to był pierwszy model kościoła, to był Jeruzalem. Drugi model kościoła to był kościół Emaus. To są małe kościoły w małych miastach, które skupione są tylko i wyłącznie na swojej miejscowości. One się tylko na tym koncentrują. I ostatni model kościoła, który widzimy w Dziejach Apostolskich, to jest kościół Antiochia. To jest kościół, który wyposaża ludzi, kościół, który uwalnia ludzi, kościół przede wszystkim, gdzie ludzie łapią swoje przeznaczenie, gdzie ludzie odkrywają swoje powołanie i to, do czego zostali stworzeni i tak zaczynają funkcjonować. I w takim kościele w Antiochii Barnaba był jednym z głównych liderów. Jednym z głównych liderów. To kościół Antiochia spowodował, że Ewangelia dotarła w tamtych czasach aż tak daleko i że powstawało tyle kościołów. A więc odnośnie proroczych ludzi, czyli tych, którzy skupiają się na przyszłości, to mam kilka rzeczy, na których chciałem, żebyśmy się skupili, ponieważ wierzę, że twoim przeznaczeniem, wolą Boga w twoim życiu jest to, abyś stał się człowiekiem przyszłości. aby stał się człowiekiem przyszłości. I wierzę, że to jest coś, co Bóg chce wbić do twojego serca bardzo mocno. Jeśli masz żonę, to jeśli masz żonę, jesteś mężem i masz żonę, musisz stać się człowiekiem przyszłości względem niej. Jeśli jesteś rodzicem, musisz stać się rodzicem, który staje się człowiekiem przyszłości względem dzieci, które funkcjonują w twoim domu. Jeśli masz wnuki, też potrzebujesz stać się człowiekiem przyszłości względem twoich wnuków. Jeśli jesteś w pracy, to jesteś zobowiązany, aby stać się człowiekiem przyszłości względem ludzi, z którymi pracujesz. To jest absolutna konieczność, która może przynieść zmiany do życia ludzi. I pierwsza cecha ludzi przyszłości jest taka, że to są ludzie, którzy są hojni. To są ludzie, którzy są hojni, ponieważ są świadomi, że to, co mają, to inwestycja w przyszłość. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, werset 36, Biblia mówi tak. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. To jest bardzo ciekawa rzecz. Po pierwsze, dowiadujemy się, jak Barnaba był nazywany. On się nazywał Józef, i pytanie, dlaczego się nazywał Barnaba? Barnaba oznacza syn pocieszenia. Syn pocieszenia. On był człowiekiem tak wielkiej inspiracji, on był człowiekiem skupionym tak na przyszłości innych ludzi i na przyszłości każdego, kogo spotykał, że nazywano go Barnabą. Nazywano go Barnabą, czyli synem pocieszenia. Wiecie, jak pomyślisz o swoich znajomych, jak pomyślisz o pewnych ludziach, to automatycznie pojawia ci się taka malutka twoja własna definicja tego, kim są ci ludzie. Tego, kim są ci ludzie. Jeśli masz w swoim życiu znajomych, którzy ciągle marudzą, ciągle zrzędzą, wszystkich krytykują, to nie nazwiesz takiego człowieka synem bądź córką pocieszenia. Wręcz przeciwnie, to jest człowiek, który zrzędzi, marudzi i nie chcesz mieć z nim nic wspólnego. Nie chcesz mieć z nim nic wspólnego. Mamy, dajemy sobie nalepki, kim jesteśmy. Prawda jest taka, że to od nas zależy, kim my będziemy. Od nas zależy, jaka będzie twoja perspektywa. Od nas zależy, kim się staniemy. I widzimy w przypadku Barnaby, że on był niesamowicie hojny. On sprzedał rolę, wziął pieniądze i złożył u stóp apostołów. Tak naprawdę w tym jednym wersecie jest wiele bardzo pozytywnych cech Barnaby. Wiele bardzo pozytywnych cech Barnaby, ale nie będziemy mówić o innych cechach Barnaby. Skupimy się na tym, że był niesamowicie hojny. Sprzedał rolę, którą posiadał, wziął pieniądze, złożył u stóp apostołów, aby błogosławić innych. Aby błogosławić innych. Widzisz, kiedy jesteś człowiekiem przyszłości, to nie jesteś zainteresowany tylko i wyłącznie swoją lokatą. Jesteś zainteresowany też lokatą dla innych ludzi. Ja nie mówię o bankowych lokatach. Kiedy my obecnie budujemy budynek, to ten budynek tak do końca nie jest dla ciebie. Bardzo mi przykro. On nie do końca jest dla ciebie, on jest dla pokoleń, które dopiero się pojawią. On jest dla... Na pierwszym nabożeństwie mówiłem, że jest dla ludzi za tą ścianą. Teraz mogę powiedzieć, że dla ludzi, którzy są w tym wózku. Dla ludzi, tak jak Mateusz trzyma swoje dziecko, tak jak Tomek rusza tam Wojtkiem, żeby Wojtek spał. To są malutcy ludzie. Mają rok czasu. Wojtek ma kilka miesięcy. To dla nich. Ludzie przyszłości nie patrzą tylko na siebie. Ludzie przyszłości patrzą na to, co mogą dać kolejnemu pokoleniu. Na tym polega hojność. Wiecie, jest różnica pomiędzy 100 złotymi w Biedronce i 100 złotych w kościele. Jest zasadnicza różnica. 100 złotych w Biedronce kupisz sobie kilka rzeczy. Tak naprawdę, jak obserwujesz ceny w sklepach, to kupujesz coraz mniej jest w koszyku za to 100 złotych. Jakkolwiek, cokolwiek kupisz za 100 zł, to nie jest na przyszłość. To jest na tu i teraz, aby zaspokoić swój głód. Nie ma nic w tym złego. Natomiast kiedy jesteś w kościele, kiedy jesteś zaangażowany w hojność w czymkolwiek w kościele bądź poza i siejesz w Boże Królestwo, to jest dla kogoś więcej. To ma inne znaczenie. 100 zł w Biedronce, 100 zł w kościele ma zupełnie inne znaczenie. Absolutnie inne znaczenie i Barnaba był świadomy tego i chciał i był człowiekiem, który był niesamowicie hojny. To jest cecha ludzi przyszłości, to jest cecha proroczych ludzi, którzy myślą o przyszłości. Druga rzecz jest taka, że ludzie przyszłości rozpoznają potencjał innych ludzi. bardziej koncentrują się na ich przyszłości niż teraźniejszości. W tamtych czasach można powiedzieć, że grasował taki prześladowca Kościoła, który nazywał się Saul. Saul był człowiekiem, który miał władzę, aby więzić chrześcijan, aby ich ścigać, zamykać w więzieniach. Nie zabijał ich bezpośrednio, ale przyczyniał się do śmierci wielu chrześcijan. I nagle, kiedy Saul jedzie koniem, spada z tego konia i nawraca się do Pana Jezusa. Bóg do niego przemawia, Jezus do niego przemawia i zadaje mu pytanie: Pawle, Pawle, Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? I w tym momencie nawraca się, oddaje swoje życie Jezusowi i taki człowiek pojawia się na scenie pierwszego kościoła. Co mówi twój polski sceptycyzm? Dokładnie to samo, co mówił izraelski sceptycyzm w tamtych czasach. Ta, nawrócił się na pewno. Mhm. Chce wejść w nasze struktury i rozwalić to od środka. Takie było myślenie. Co zrobił Saul? Co zrobił Barnaba? A gdy przybył do Jerozolimy, to jest mowa o tym Pawle, który się nawrócił, który prześladował chrześcijan, a gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali. To jest ciekawe, że wszyscy się go bali. Nie kilku, wszyscy się go bali. Wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Zobaczcie, jak ludzie się w ogóle nie zmieniają. Ciągle taka mentalność jest ciągle w nas. Tak? Jesteśmy podejrzliwi względem ludzi. Lecz Barnaba, to jest ciekawe, że jedno słówko lecz zawsze odróżnia przeciętność od wielkości. Wszyscy się go bali, lecz Barnaba. Wszyscy tak funkcjonowali, lecz on. Wszyscy go zdradzili, lecz on nie. Po prostu jedno słówko zmienia i oddziela dwie grupy ludzi. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów, którzy myślę też byli nieźle wystraszeni w tym momencie, i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił, jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. Gdyby nie Barnaba, to nie mielibyśmy większości Nowego Testamentu. Gdyby nie David Lewandowski, ja bym tutaj dzisiaj nie stał. Gdyby nie Mariusz Muszczyński, nie byłoby mnie tutaj. Gdyby nie Steve Wyndham, prawdopodobnie nie robiłbym tego, co robię dzisiaj. Gdyby nie nasz biskup Marek Kamiński, to na 100% nie robiłbym tego dzisiaj, co robię. Gdyby nie wielu ludzi, których Bóg poumieszczał dookoła mnie, którzy nie wierzyli w to, nie trzymali się tego, kim ja jestem, ale trzymali się tego, kim ja mogę się stać. Gdyby nie ci ludzie, prawdopodobnie moje chrześcijaństwo byłoby bardzo mizerne, byłoby bardzo przeciętne. Może bym chodził do kościoła co tydzień w niedzielę, chodził, posłuchał kazania i szedł do domu. Może by tak to wyglądało. Ludzie przyszłości nie skupiają się na teraźniejszości, ale skupiają się na przyszłości w życiu ludzi. Pomyśl, jakimi rodzicami my jesteśmy, kiedy skupiamy się na teraźniejszości naszych dzieci? Jakimi rodzicami my jesteśmy, jeśli skupiamy się na teraźniejszości naszych dzieci? Będziemy mówić o perspektywie teraźniejszości. Ale ja, kiedy patrzę na moje dzieci, kiedy ja patrzę na mojego Tymona, moją Madzię, mojego Filipa, to mnie bardziej ekscytuje ich przyszłość niż teraźniejszość. To mnie bardziej ekscytuje to, kim oni mogą się stać, niż to, kim oni są teraz. Ludzie przyszłości są skoncentrowani na przyszłości innych ludzi. Powiem ci, to ci pozwala funkcjonować w zupełnie inny sposób. Jeśli chcesz dokonać zmiany w życiu kogokolwiek, to musisz patrzeć na niego z perspektywy przyszłości. Wyobraź sobie, że twoje 2-letnie dziecko, tak jak będzie niektórzy z nas, niektóre dzieci wasze urosną, będą miały 2 lata i wpadną w tak zwany bunt 2-latka. Bunt 2-latka występuje tak, wydaje ci się, że Bóg przyspieszył proces dojrzewania u twoich dzieci. Nie, to jest po prostu bunt 2-latka, który manifestuje się w taki sposób, że dziecko idzie do sklepu i jak sobie popatrzy i bardzo chciałoby coś mieć, to zrobi wszystko. Zrobi absolutnie wszystko, aby uzyskać to, co chce. I wyobraź sobie, że ty, patrząc na taką teraźniejszość dwulatka, zaczynasz mu krzyczeć na niego, wrzeszczeć, bić go i mówić mu, jak bardzo beznadziejny jest i nie potrafi zachować się w sklepie. Ja tak zawsze się zastanawiam, czy to tak naprawdę chodzi, jak dziecko zachowuje się w sklepie, czy jak rodzic wygląda w sklepie w tym momencie. To jest tak na marginesie. Nie mogę patrzeć na dwulatka i jego bunt i definiować go w taki sposób, ale muszę patrzeć na jego przyszłość. Nie mogę patrzeć na chrześcijanina, który oddał swoje życie Chrystusowi miesiąc temu i mam wymagania względem niego jak 10-letniego chrześcijanina. Nie mogę tak funkcjonować. Moje życie musi być skoncentrowane nie na teraźniejszości ludzi, ale na przyszłości ludzi. Powiem wam zupełnie szczerze. To jest coś, co mnie napędza, to jest coś, co mi daje nadzieję. Że przyjdzie dzień, kiedy ktoś załapie. Przyjdzie dzień, kiedy ktoś wejdzie w swoje powołanie. Przyjdzie dzień, że ktoś odkryje to, do czego został stworzony. To ja tym żyję. Mnie nie interesuje teraźniejszość Kananu, mnie interesuje przyszłość Kananu. Nie interesuje mnie tak bardzo twoja teraźniejszość, jak twoja przyszłość. Ludzie przyszłości, ludzie proroczy funkcjonują w taki sposób. Było takich dwóch wybitnych pisarzy, jeden nazywał się Tolkien, drugi nazywał się C.S. Lewis. I nie wiem, ilu z was ma świadomość, że gdyby nie Tolkien, nie byłoby C.S. Lewisa. Tolkien przyprowadził C.S. Lewisa do chrześcijaństwa, przyprowadził go do Chrystusa, opowiedział mu, jakie jest chrześcijaństwo. To Tolkien później zachęcił, aby C.S. Lewis zaczął pisać książki w swoim gatunku. To Tolkien był człowiekiem, którego Bóg użył, gdzie Tolkien uwierzył w C.S. Lewisa, że jest w nim coś więcej niż teraźniejszość. I takich przykładów jest mnóstwo i mnóstwo i mnóstwo i mnóstwo i mnóstwo. Jeśli chcesz zdrowo iść do przodu, trzymaj się ludzi, którzy patrzą na twoją przyszłość. Jestem wdzięczny Bogu za wszystkich ludzi, ale najbardziej za tych, którzy patrzą na moją przyszłość. Godzina, półtorej z nimi przemienia moje życie. Dwie godziny z nimi to przemienia moje życie. To mi daje nadzieję, to mi daje, odświeża moją wizję, odświeża to, kim ja jestem. Bądź człowiekiem skupionym na przyszłości innych. Jeśli jesteś żoną, to nie patrz na swojego męża takim, jakim on dzisiaj jest, ale patrz na to, kim on może się stać. Patrz na swoją żonę nie kim ona jest dzisiaj, ale kim ona może się stać. To samo odnośnie dzieci, to samo odnośnie każdego człowieka, który jest w twoim domu. W domu, czy w pracy, gdziekolwiek się spotykasz. Bądź człowiekiem, który jest charakteryzowany przez innych, że ty przynosisz nadzieję, że ty dodajesz wiary. Trzecia rzecz. Ludzie przyszłości czerpią swoją siłę z relacji z Duchem Świętym. Nie da się wytworzyć bycia człowiekiem przyszłości bez relacji z Duchem Świętym. Jeśli masz relację z Duchem Świętym, jeśli jesteś Jego pełen, to zaczyna się z ciebie wylewać. Z obfitości serca mówią usta. Z obfitości serca mówią usta. Nie z zawartości serca, z obfitości serca. To, czym twoje serce jest wypełnione i wypełniane, wylewa się z twoich ust. Barnaba był synem pocieszenia, bo był człowiekiem, który był pełnym Ducha Świętego. On tak został oceniony i tak został opisany. Dzieje apostolskie, 11 rozdział, tak jest opisany Barnaba. I posłano Barnabę aż do Antiochii, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Boga, uradował się i zachęcał wszystkich, aby zgodnie z postanowieniem serca trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry, tak został opisany Barnaba, dobry człowiek i pełen Ducha Świętego i wiary. Powiem wam, te trzy rzeczy nie mogą funkcjonować bez tej drugiej rzeczy. Nie można być nazwany dobrym człowiekiem, nie można być nazwanym człowiekiem wiary, jeśli najpierw się nie jest człowiekiem pełnym Ducha Świętego. Twoja pełnia Ducha Świętego zmienia rzeczywistość. Twoja pełnia Ducha Świętego przemienia najpierw nasze wnętrza, przemienia najpierw naszą duszę, nasze serca i to się zaczyna przelewać. Coś ci powiem, cisza w twoim życiu to też jest język. Cisza to też jest język. Wiecie, kogo językiem jest cisza? Ciągle zranionej duszy. jeśli z nas zawsze będzie wypływać to, czego jesteśmy pewni, pełni. Jeśli jestem pełen obaw, to wszystko, co będę mówił, będzie nacechowane strachem. To jest normalne. To jest absolutnie normalne. To, czego jesteś pełen, wypływa z ciebie. Dlatego Biblia mówi o tym, abyśmy byli pełni Ducha Świętego. I powiem wam najpiękniejsze, to w ogóle nie jest skomplikowane. To w ogóle nie jest trudne. Wystarczy ci codzienna relacja z Duchem Świętym. Codzienna relacja z Bogiem i z Jego Słowem. I to jest taki pakunek wiary do twojego życia, to jest taki pakunek czegoś pozytywnego do twojego życia, że jest nie sposób później milczeć. Ludzie, którzy spędzają czas z Bogiem, to jest widoczne nawet po naszych twarzach. Pierwsza księga Mojżeszowa, 4:6. Wówczas Pan zapytał Kaina, Kain przed chwilą zabił Abla. Dlaczego jesteś zagniewany i dlaczego tak posmutniałeś? Bóg mówi, Kainie, dlaczego jesteś taki zagniewany, dlaczego jesteś taki smutny? Gdybyś postępował właściwie, czyż wszystko nie byłoby w porządku? Ponieważ jednak tak nie postępujesz, u progu czyha grzech. Bóg zobaczył w Kainie smutną twarz. Bóg zobaczył w Kainie rozgniewaną twarz i mówi, co się stało? Że twój wyraz twarzy jest właśnie taki, jaki jest. Co się stało? Gdybyś postępował dobrze, nie wyglądałbyś w taki sposób. Nasza twarz odbija stan naszego serca. To jest jakbyś spojrzał, kiedy patrzysz w wodę i widzisz odbicie w swojej wodzie, to jest to, kim ty jesteś. Ona pokazuje stan twojej duszy. Smutek to jest stan twojej duszy, to nie jest tylko wyraz na twarzy. Obojętność, cynizm, sceptycyzm. To jest wyraz tego, co się dzieje w twojej duszy. Wiecie, ja nie wiem, dlaczego tak jest, ale Bóg to uzewnętrznia za każdym razem w naszym życiu. My jesteśmy tak skonstruowani. Łatwo rozpoznać człowieka, który ma depresję? Nie widziałem człowieka, który ma depresję, skacze na uwielbianiu, jest ciągle uśmiechnięty i wszystkich zachęca na lewo i prawo. Dlaczego tak nie jest? Bo on ma chorą duszę w tym momencie. Jest chore jego wnętrze, dlatego Barnaba, jako człowiek pełen Ducha Świętego, wyraża tylko to, co jest w jego sercu. To nie jest jakaś manipulacyjna gadka motywacyjno-chrześcijańska, która ma na celu ci powiedzieć, podejmij dzisiaj 6 decyzji, że będziesz pozytywnym człowiekiem i będziesz człowiekiem skupionym na przyszłości. Nie, to jest stan twojego serca. Bóg nie jest zainteresowany tym, co robisz. Bóg jest zainteresowany tym, kim ty jesteś. Bóg nie zmienia tego, co jest na zewnątrz. Bóg chce dokonać operacji w twoim sercu, operacji w twojej duszy. I powiem ci tak, kiedy oddajesz swoje życie Chrystusowi, na dzień dobry Bóg zajmuje się grzechami twojego ciała. To są grzechy twojego ciała, to jest oglądanie głupich rzeczy, robienie głupich rzeczy, palenie, picie, to są grzechy ciała. Im bardziej go znasz, im bliżej go znasz, tym bardziej jego światło się przybliża do ciebie i zaczynasz widzieć prawdziwy problem w twoim życiu i to są pewnego rodzaju niedomagania w twojej duszy. Jak poczytasz na temat chorej duszy, to jest to przerażające, bo masz wszystko jak na widelcu. Patrzysz na siebie, po prostu czytasz o sobie, widzisz, wow, to jest stąd, to jest stąd, to jest stąd. Jest tylko jedno lekarstwo. Relacja z Duchem Świętym. Nie jesteś na tyle inteligentny, aby sam się uleczyć. Potrzebujesz lekarza z zewnątrz. Gdyby chrześcijaństwo było takie skomplikowane, to Jezus na dzień dobry nie wołałby rybaków, aby stali się Jego uczniami. Ono jest proste. Wszystko wynika z mojej i twojej relacji z Bogiem i Jego Słowem. To jest klucz. I ludzie przyszłości to są ludzie, którzy wiedzą, gdzie jest moja siła. To są ludzie, którzy wiedzą, gdzie zarzucić kotwicę i skąd czerpać. Cała moja siła jest w Bogu. Gdybym pokazał wam siebie jako siebie bez Ducha Świętego, to nie ma co oglądać i nie ma czego słuchać. Masz tego świadomość, że z tobą jest podobnie, czy jeszcze nie wiesz? Apostoł Paweł powiedział, mamy ten skarb w naczyniach glinianych, to my jesteśmy naczyniami glinianymi. Z jakiegoś powodu Bóg umieścił skarb, umieścił sam siebie w naszym sercu, kiedy przychodzimy do Niego i oddajemy Mu swoje życie. Na tym polega Boże zaufanie względem nas, że On Tobie ufa, On Ci daje Ducha Świętego. I nigdy Duch Święty się nie wycofa, chyba że sam będziesz chciał się Go pozbyć. Ten Duch Święty przybija pieczęć na Twoim sercu, że jesteś Mój, jesteś moją własnością, jesteś moim synem, jesteś moją córką i kiedy, gdziekolwiek Ty będziesz, będę ja. A więc Duch Święty mieszka w nas, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi. Napełniaj się Duchem Świętym. Spędzaj czas słuchając uwielbienia Pana Boga. Jak już nic nie robisz, sprzątasz, włącz uwielbienie. Biblia mówi o tym, że uwielbienie powoduje, że ty się stajesz się pełnym Ducha Świętego, ponieważ Go uwielbiasz, ponieważ Go wywyższasz. Czwarta rzecz. Ludzie przyszłości mogą mieć problem z integralnością, mogą mieć problem z prawością. To nie oznacza, że tylko oni mają problem, ale mogą mieć problem. Wiecie, ludzie typu Barnaba to są ludzie tak pozytywni, tak inspirujący, tak zapatrzeni w naszą przyszłość, że im jest trudno konfrontować pewne postawy. Im jest trudno konfrontować. Czasami, żeby nie obrazić kogoś, wolą popełnić jakieś głupstwo, żeby tylko kogoś nie obrazić. Jest taka sytuacja w liście do Galacjan, kiedy apostoł Piotr w Antiochii zrobił taki numer. Siedział z nawróconymi poganami i jadł z nimi obiad. Ale kiedy pojawili się tam nawróceni Żydzi, to on udawał, że nie ma z tym nic wspólnego. Udawał, że ich w ogóle nie zna. No i taki był Piotr. Piotr był we wszystkim pierwszy. Natomiast Biblia w 13 wersecie mówi tak, w tej dwulicowości dołączyli do niego również inni Żydzi. To jest ciekawe, jak grzech jest zaraźliwy. Dwulicowość tworzy dwulicowość. Nawet Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Wiecie, Barnaba to nie był jakiś pionek w chrześcijaństwie w tamtym czasie. To był konkretny przywódca z najbardziej rosnącego i prężnego i najbardziej wpływowego kościoła w tamtym czasie na świecie. I on dał się wkręcić, żeby nie urazić, dał się wkręcić w taką obłudę i hipokryzję. Wiecie, dla mnie to jest okej, okay. Skoro tacy giganci dają się wkręcić czasami w dwulicowość, to ja oddycham, jak ja jestem dwulicowy w pewnych sytuacjach. To jest niebezpieczeństwo ludzi zapatrzonych w przyszłość. Ponieważ żeby ludzie mieli dobrą przyszłość, to trzeba coś zrobić z ich teraźniejszością. Ale o tym w następnym odcinku. To jest tylko taka dygresja. Po piąte, ludzie przyszłości są ludźmi drugiej szansy. To są ludzie drugiej szansy. Dzieje apostolskie, 15 rozdział, werset 26. Po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby. Zauważcie pewną rzecz. Najpierw liczył się tylko Barnaba. Barnaba przychodzi, aby zrekrutować Pawła, zaprowadził go do apostołów, i on się naprawdę nawrócił, on oddał życie Jezusowi, Barnaba naprawdę uwierzył w Pawła i nagle po kilku rozdziałach coś się zmienia, co zawsze się zmienia w ludziach, którzy odkrywają innych. Wiecie, co się zmienia, jeśli jesteś człowiekiem skupionym na przyszłości, że ludzie, w których przyszłość wierzysz, mogą zajść dalej niż ty. Barnaba jest tylko malutkim elementem dziejów apostolskich, Paweł jest główną postacią dziejów apostolskich. Jest taka sytuacja. Paweł rzekł do Barnaby, nie Barnaba do Pawła. Paweł do Barnaby. Wybierzmy się w drogę, odwiedźmy braci we wszystkich miastach, w których zwiastowaliśmy słowo Pańskie, aby zobaczyć, jak im się powodzi. Ale Barnaba chciał zabrać ze sobą również Jana, zwanego Markiem. Paweł mówi do Barnaby, idziemy zobaczyć kościoły, które założyliśmy, zobaczymy, jak im się powodzi. Ale Barnaba mówi, okej, ale ja biorę ze sobą Jana, zwanego Markiem. I w tym momencie Paweł uważał za słuszne nie zabierać z sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie brał udziału wraz z nimi w pracy. Jan zwany Markiem to był człowiek, który w Pamfilii nie brał udziału w tym, co robił Paweł i Paweł nie był, na tą chwilę Paweł nie był człowiekiem drugiej szansy. Mówi, okej, tak zrobiłeś, skończyła się nasza współpraca. Wiecie, są tacy przywódcy chrześcijańscy. Paweł taki był. Paweł taki był. Są tacy ludzie, którzy nie dają drugiej szansy. Ale tak samo jak oni, tak i my ciągle jesteśmy w procesie. I co się dzieje dalej? Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali, Barnaba zabrał Marka, odpłynął na Cypr, Paweł zaś poruszony łasce pańskiej przez braci obrał sobie Sylasa i udał się w drogę. I teraz jest sytuacja, jest nieporozumienie pomiędzy Pawłem i Barnabą. Jest nieporozumienie, jeden chce wziąć Jana Marka, drugi nie. Mija ileś lat i w drugim liście Tymoteusza, w 4:11 Paweł mówi tak. Paweł mówi tak. Tylko Łukasz jest ze mną, weź Marka, zwanego Janem, albo odwrotnie, i przyprowadź ze sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. Paweł stał się człowiekiem drugiej szansy, dlatego że miał do czynienia z Barnabą, który był zawsze człowiekiem drugiej szansy. Marek, który zniknął w Dziejach Apostolskich, nagle zostaje odnaleziony. Wiecie, kiedy patrzę na Barnabę, widzę tyle niesamowitych cech, które ma Jezus. Ile razy daliśmy Panu Jezusowi szansę i możliwość, żeby On już z nas zrezygnował. A On jest ciągle Bogiem drugiej szansy. On przez całą Ewangelię komunikuje ludziom jedną rzecz. To nie jest koniec, jest druga szansa. Na tym polega Ewangelia. To nie jest koniec, jest druga szansa. Twoje życie może się zmienić. Twoje życie może się zmienić. A więc Barnaba był człowiekiem drugiej szansy. Ludzie przyszłości to są ludzie drugiej szansy. Jeśli jako rodzic nie nauczysz się bycia rodzicem drugiej szansy, to życzę ci powodzenia. Ale tak naprawdę każdy chrześcijanin, każdy człowiek zasługuje na to, aby dawać mu drugą szansę. Wiecie, kiedy chodzę po Oleśnie, i przyglądam się ludziom, to mam wrażenie, że widzę, kim oni mogliby się stać. Oni jeszcze nie są nawróceni, ale widzisz w nich coś, kim oni mogliby się stać, gdyby spotkali się z Bogiem. Gdyby spotkali się z Bogiem. Każdy człowiek zasługuje na drugą szansę. I tą drugą szansę powinien mieć od nas ciągle i ciągle, dopóki nie umrze. Bardzo mocno ogólniłem, nie dotykałem pewnych kwestii, ale generalnie druga szansa należy się każdemu. Kolejna rzecz, ludzie przyszłości mówią językiem przyszłości. Pierwszy list Koryntian, 14:3. Kto natomiast prorokuje, mówi do ludzi dla ich zbudowania zachęty i pociechy. Tak mówi większość Biblii, większość tłumaczeń Biblii. Dla zachęty, dla inspiracji, dla zbudowania, dla pociechy. Po to jest dar prorokowania. Po to jest dar prorokowania, aby zachęcać innych ludzi, aby inspirować innych ludzi. To jest język Ducha Świętego. To jest jego język ojczysty. Tak jak twoim językiem ojczystym, prawie każdego z nas jest język polski, to twoim językiem, językiem ojczystym Ducha Świętego jest zachęta. On ilekroć mówi do ciebie, jeśli nawet ci zwraca uwagę, to tak jest pełne zachęty. Ciągle pełne inspiracji, ciągle pokazuje ci, że w tym jest nadzieja. Kiedy w Księdze Ezechiela w 37 czytamy tą znaną historię na temat Doliny Wysłych Kości, to widzimy serce Boga, który chce to, co martwe, chce wzbudzić do życia. I później jest opisana ta Dolina Wysłych Kości, że to są ci ludzie, którzy stracili nadzieję. To są ci w Izraelu, którzy stracili nadzieję. Naszą odpowiedzialnością jest używać języka ojczystego dla chrześcijan, czyli inspiracji, zachęty i motywacji. To jest nasz język ojczysty. To jest nasz język ojczysty. A kiedy przynosisz, kiedy komuś zwracasz uwagę, to nigdy nie mówisz prawdy. Mówisz prawdę w miłości. I to jest zasadnicza różnica. I ostatnia rzecz. Ludzie przyszłości są gotowi do poświęceń. Dzieje apostolskie, 15:24. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy z naszego grona zaniepokoili was, głoszoną bez naszego upoważnienia nauką, powodując zamęt w umysłach waszych, Postanowiliśmy wspólnie posłać do was wybranych ludzi z umiłowanymi naszymi Barnabą i Pawłem. Ludźmi, którzy poświęcili swe życie dla Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo z jednej strony mówi o tym, aby narodzić się na nowo. Ale chrześcijaństwo też mówi o tym, że jeśli ziarno nie obumrze, nie jest w stanie wydać żadnego owocu. Człowiek przychodzący do Chrystusa i poddający mu swoje życie ma decyzję, czy dalej będzie budował swoje życie tak, jak chce budować, a Pan Jezus będzie dodatkiem w jego życiu, i będzie pomagał mu w realizacji jego planów. Czy ten człowiek, który oddał swoje życie Jezusowi, naprawdę je oddał, mówi: Boże, wszystko, co mam, wszystkie moje ambicje, wszystkie moje plany, wszystko, co ja chcę, oddaję w Twoje ręce. I Bóg to uśmierca. Jeśli oddajesz to Bogu, Bóg to uśmierca. I z tego, co zasiewasz, Bóg wzbudza nową jakość. Jestem przekonany, że mógłbym być bardzo dobrym sprzedawcą ubezpieczeń. Jestem przekonany, że mógłbym być bardzo dobrym sprzedawcą kuchni. Do czegokolwiek jest moje serce przekonane, jestem ci to w stanie sprzedać w ciągu pół godziny, że nie będziesz w stanie się oprzeć i kiedy to kupisz, obudzisz się 2 godziny później, orientując się, co tak naprawdę zrobiłeś. To jest dar, który dał mi Bóg. Mogę pozwolić temu umrzeć i pozwolić, aby Bóg to wzbudził w swój sposób, albo mogę funkcjonować w taki sposób z tym, co Bóg mi dał, dodać Pana Jezusa i dalej realizować moje życie, sprzedając ubezpieczenia albo inne rzeczy. Barnaba był człowiekiem, który poświęcił swoje życie dla Pana Jezusa. Tam nie jest napisane część swojego życia. Wiecie, każdy kościół, który jest założony, ponieważ są ludzie, którzy poświęcili całe życie temu. Cokolwiek ma znaczenie w Bożym Królestwie, wymaga całego naszego życia. Cokolwiek ma znaczenie, najpierw, żeby ziarno wydało owoc, musi obumrzeć. I Barnaba dał wszystko to, kim on był, wszystkie swoje plany, wszystkie swoje ambicje, wszystkie swoje cele, oddał to Bogu. Powiem wam, bardzo często jest tak, że my oddajemy pewne rzeczy i Bóg nam je zwraca z powrotem. Bóg nam je daje z powrotem, ale one już wyglądają w inny sposób. Inaczej wyglądałby jeden ze najsłynniejszych piłkarzy w Realu Madryt, który nazywał się Kaka, który był naprawdę radykalnym chrześcijaninem, kiedy grał. Naprawdę oddanym Bogu chrześcijaninem. On oddał całą swoją karierę Bogu, pozwolił, aby to umarło. Bóg wzbudził to z powrotem, nie w taki sposób, że musiał przestać grać, nie. Ale to było już nacechowane Jezusem za każdym razem, kiedy grał. Ludzie przyszłości są gotowi do poświęceń, ponieważ wiedzą, że ich poświęcenie ma znaczenie dla przyszłego pokolenia, ma znaczenie dla innych ludzi, nie ich samych. Chciałem, abyśmy się pomodlili. Abyśmy pomodlili się o to, abyśmy stali się ludźmi przyszłości. Ludzie są zmęczeni przeszłością. Ludzie bardzo często są zmęczeni teraźniejszością i są przerażeni przyszłością. Potrzebujesz być człowiekiem, który sieje nadzieję, który sieje w życie, który jest proroczy względem innych, który w nich wierzy, który daje im drugą szansę, który wyciąga dla nich rękę. Nie wiem, w jakim miejscu dzisiaj jesteś, czy ty potrzebujesz, aby cię podnieść, czy ty potrzebujesz dzisiaj, aby stać się człowiekiem myślącym o przyszłości innych, szczególnie jeśli masz dzieci, szczególnie jeśli jesteś w związku małżeńskim, szczególnie jeśli spotykasz się z ludźmi, którzy przechodzą różnego rodzaju dramaty, często bez Pana Boga. Bądź człowiekiem, który przyniesie przyszłość do ich życia. Panie Jezu, ja chcę się modlić o każdą osobę, która tutaj jest. Duchu Święty, chcę się modlić o każdą osobę, która tutaj jest. Niech przyjdzie, Boże, Twoja łaska, niech przyjdzie, Boże, Twoje błogosławieństwo do życia każdego z nas i zrozumienie, aby nasza perspektywa się, Boże, całkowicie zmieniła. Abyśmy byli ludźmi, którzy patrzą na innych, sercami pełnymi dobrej przyszłości względem nich. Boże, uczyń z nas takich ludzi, jakim uczyniłeś Barnabę. Panie, chcemy spędzać, Duchu Święty, z Tobą czas. Chcemy wypełniać nasze serca, Boże, Tobą. Nie chcemy zaśmiecać naszych serc rzeczami, które nie mają żadnego znaczenia. Ale nawet jeśli zaśmiecamy nasze serca tym, co nie ma znaczenia, to i tak wydaje owoc. Boże, modlę się, abyśmy byli ludźmi, którzy są świadomi tego, że cokolwiek siejemy, będziemy zbierać. I modlę się, Duchu Święty, abyśmy byli pełni Ducha Świętego. Abyśmy szukali, Panie, pełni Ducha Świętego, abyśmy stawali się jak Barnaba. Jeśli jesteś w tym miejscu, jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Chrystusowi. Jeśli jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Chrystusowi, to miej świadomość to, co powiedział Paweł. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Cały twój grzech 2000 lat temu na krzyżu spoczął na ciele Chrystusa, spoczął na krzyżu. Chrystus stał się grzechem, dlatego powiedział: Ojcze, Ojcze mój, dlaczego mnie opuściłeś? Chrystus stał się grzechem. Grzechy całego świata przez chwilę były na nim. On to przybił do krzyża i pokazał nam, że każdy, kto przyjdzie do niego, każdy, kto podda mu swoje życie, staje się sprawiedliwością Bożą, jest uniewinniony, staje się jako ten, który jeszcze nic złego nie uczynił. Bóg tak patrzy na ciebie, kiedy spotykasz się z krzyżem Chrystusa. Jeśli chciałbyś dzisiaj poddać swoje życie Jezusowi albo odnowić swoją decyzję, proszę, pomódl się ze mną. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie. Chcę przeprosić Cię za moje grzechy. I dziękuję Ci za to, że stałeś się grzechem za mnie. Boże, niech moje życie należy do Ciebie. Oddaję Ci moje życie. Oczyść moje serce. I stań się Panem mojego życia. Od dzisiaj moje życie jest w Twoich rękach. Amen.